Kochani, jak wiecie, zbliżamy się do końca postu. Amen. Cieszymy się, czy nie? Niektórzy się martwią. Później będziemy słyszeli, dlaczego się martwią. Wiecie, bo kiedy jest czas, kiedy coś otrzymujesz, co tak normalnym nie jest z dnia na dzień, czy w dniu takim powszednim, to chciałoby się pozostawać w tym miejscu. Amen. Jeszcze dłużej, jeszcze więcej. Kiedy miałem ostatnio słowo przed rozpoczęciem postu, mówiliśmy, że post jest jedną z dróg, która prowadzi do większej Bożej obecności, do tego, by móc z Nim się spotkać, by móc doświadczyć Jego w bardziej potężny sposób, niż było to wcześniej. Post jest też taką formą, duchową formą, która prowadzi nas do urzeczywistnienia się tego w danym czasie, w naszym sercu, w naszym życiu. I też w miejscu i życiu tych, o których się modlimy w czasie tego postu. Powiedzieliśmy też, że post uwalnia namaszczenie, daje łaskę i błogosławieństwo w naszym życiu, by rzeczy mogły się wydarzać w życiu ludzi tych, którzy wierzą, że takie rzeczy mogą się wydarzyć. Amen. Bo wszystko oparte jest na wierze w Boga. A więc głęboka relacja z Bogiem przynosi przemiany do mojego życia osobistego, w moim małżeństwie, w rodzinie, dzieci, w rodzeństwie, jakkolwiek, w miejscu, czy w miejscach, o które się modlimy. Zostało nam jeszcze 2 dni postu, Danielowego postu. Kończymy 22 o godzinie 19. Dzisiaj będziemy dzielili się też świadectwami tego, co wydarzyło się w tym czasie w naszym życiu. W tym czasie dla nas. Jeszcze mamy 2 dni przed nami. Myślę, że te świadectwa, które będziemy słyszeli, będą też zachętą do tego, by ten finisz tych 2 dni można było maksymalnie wykorzystać. Szczególnie w życiu tych, którzy może nic nie usłyszeli. Może tak. Może wydaje im się, że nic nie usłyszeli. Ale by mogły im oczy się te duchowe otworzyć i te duchowe uszy, by zobaczyli, by otrzymali zachętę. A więc przygotujcie się ci, do których Pan już coś powiedział. Wiem, że są tacy. Będziemy się dzielili po tym moim krótkim słowie. Ja nie będę go mówił, za 3 godziny skończę. Śmieję się oczywiście, żartuję. Ale te świadectwa będą zachętą właśnie dla tych, którzy oczekują na tą manifestację Bożej mocy w ich życiu. Do zakończenia postu. Powinniśmy być cierpliwi w oczekiwaniu na Pana. Kiedy trwamy w modlitwie, kiedy szukamy Bożej odpowiedzi na pytania, które Bogu stawiamy, czy odpowiedzi na nasze modlitwy, odpowiedź przychodzi niekiedy od razu, ale niekiedy jest rozłożona w czasie, a może jeszcze bardziej. Na tą odpowiedź musimy czekać jakąś określoną liczbę czasu, którą Bóg wyznacza. Bo nie jesteśmy w stanie ściągnąć odpowiedzi sami. Dlatego, że Boża odpowiedź musi przyjść do nas, do naszego życia. Ale ważne jest, byśmy czekali wytrwale na tą odpowiedź, nie poddawali się zwątpieniu, że albo Bóg nas nie słyszy, albo że nie chce nam dać odpowiedzi, albo że nas nie kocha. I wiecie, możemy tutaj wielokropek postawić te wszystkie rzeczy, które do nas gdzieś nam się zwalają w czasie oczekiwania, podstawić sobie w to miejsce. Powinniśmy wyczekiwać na Bożą odpowiedź. Daniel, jako Kościół jesteśmy w tym poście Daniela, 21-dniowym, oczekiwał na Bożą odpowiedź. Zobaczmy w Daniela 10 rozdział, przeczytamy ten fragment, 10 rozdział 12 wersetu. Wtedy rzekł do mnie: nie bój się, Danielu. To jest anioł, który został do niego posłany, wypowiada te słowa. Gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. 10 rozdział, księga Daniela, 12 werset. 13 rozdział mówi tak: lecz książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez 21 dni. Lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc. Dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego i przyszedłem, aby ci objawić, co ma przyjść na twój lud w dniach ostatecznych. I co widzimy tutaj? Że Daniel trwał w modlitwie i w poście przez 21 dni i 21 dnia przyszła odpowiedź. Ale z tego fragmentu widzimy, że coś się wydarzyło pomiędzy. Bóg od razu wysłuchał tej modlitwy. Odpowiedź została uwolniona, ale była pewna duchowa droga do przebycia, że ta odpowiedź dotarła do Daniela w 21 dniu. Musimy zdawać sobie sprawę, że jeżeli modlimy się do Boga o rzeczy w naszym życiu, Boże rzeczy, czy dla naszej rodziny, jest walka duchowa w świecie duchowym, niewidzialnym. Tego nie widzimy, ale powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę. Diabeł robi wszystko, by Boża wola w naszym życiu się nie wypełniła. Amen? Takie jest jego zadanie. Taka jest jego praca, że tak powiem. Tak? On przychodzi po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. To jest jego dzieło. Bóg przychodzi, aby dawać odbudowę. Bóg jest życiem. Bóg przynosi nam wolność do naszego życia. Diabeł robi wszystko, by sprzeciwić się temu. Nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem. Myślę, że każdy z nas doświadcza upokorzenia naszego ciała w czasie postu, tak? Bo schabowego już niejednemu z nas by się chciało zjeść, tak? Coś takiego słodkiego i tam tylko takie myśli ci chodzą. Ale co mówimy w czasie postu w naszym duchu? Po 21 dniach ciało zjesz kotleta, a teraz milcz. Tak? A więc umartwiamy się. Robimy coś. Po co? By Boża odpowiedź mogła do nas przyjść. To jest nasz cel. Byśmy uzyskali odpowiedź na nasze modlitwy. Byśmy wiedzieli, co mamy robić w naszym życiu. Tak? W jakim kierunku mamy iść? Jakie jest nasze powołanie? Do czego Bóg nas prowadzi? Czego oczekuje ode mnie dzisiaj, jutro, w przyszłości? Cokolwiek muszę wiedzieć, cokolwiek miałbym zrobić, muszę wiedzieć, że to jest Bożą wolą dla mnie. Nie chcę skończyć życia i dowiedzieć się, że całe moje życie zmarnowałem, bo szedłem w zupełnie inną stronę. Ale muszę o tym się dowiedzieć, co mam robić. I właśnie dlatego jako Kościół jesteśmy w tym miejscu. Mamy też powołanie jako Kościół. Też potrzebujemy wiedzieć, co dalej mamy robić. Bóg musi objawić to każdemu z nas, bo my jesteśmy Kościołem, ty i ja. Amen? To nie te mury. Musimy wiedzieć. A więc odpowiedź przychodzi w czasie i potrzebujemy być cierpliwi w oczekiwaniu na Pana. Niektórzy nie wierzą w demony, ale one istnieją. Jest o nich tutaj mowa. Bóg ma swoją armię aniołów, którą używa, by przynieść nam odpowiedzi, a diabeł ma swoją armię demonów, aby przeszkodzić temu, by to nie mogło do nas dojść. Bóg uwalnia odpowiedź, ale diabeł robi wszystko, aby ona nie doszła. Nadprzyrodzone rzeczy wydarzają się w naszym życiu w momencie, kiedy jesteśmy w miejscu wytrwałości i wytrwamy do końca. Boże Słowo mówi, ten będzie zbawiony, kto wytrwa do końca. Ważne jest, jak skończymy, nie jak zaczynaliśmy. Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela jest fantastycznym rozpoczęciem mojego życia z Bogiem. Ale w każdym momencie mogę zrezygnować z chodzenia Jego drogami i pójść swoją własną drogą i odejść od Niego. Mogę być zwiedziony. Bóg tego nie chce. Bóg daje nam zachętę do tego, byśmy byli mężni i odważni na tej drodze, do której idziemy. 12 werset. Wtedy rzekł do mnie: nie bój się, Danielu. Wiecie, kiedy odpowiedź nie przychodzi, przychodzi, czy stara się przyjść do nas zwątpienie, nie? Strach. Do tego już Bóg coś powiedział, do tamtego coś powiedział, a do mnie jeszcze i zaczynamy się niepokoić i zaczynamy się trochę tak ruszać i czuć niepewnie. Ale Bóg bardzo wyraźnie mówi: nie bój się, nie lękaj się, oczekuj, a odpowiedź przyjdzie. Nie bój się, Danielu. Werset 19. I rzekł: nie bój się, mężu miły, pokój ci, bądź mężny, bądź mężny. A gdy rozmawiał ze mną, poczułem siłę i rzekłem: niech mówi mój Pan, bo mnie posiliłeś. Kiedy przychodzi do nas Boża odpowiedź, powstajemy z tego miejsca i umacniamy się. Duchowo stajemy się silni i mężni. Wow! Bóg to do mnie powiedział. Tak, teraz wiem, co mam robić. Wstaję i idę w tym kierunku, aby to wypełnić. Niech mówi mój Pan, bo mnie posiliłeś. Czym Daniel został posilony? Słowem z nieba. Słowem, które przyszło do niego z nieba, do jego osobistego życia. Objawienie również dla całego narodu. Ale to do niego przyszło i przez niego. Wiesz, że w czasie tego postu możesz otrzymać życiowe słowo dla swojej żony, męża, dzieci, dla kogoś w kościele? Posiliłeś mnie. A wtedy coś się zaczyna. Wtedy zaczyna się w tobie budzić pragnienie więcej. Panie, dałeś mi spróbować, jak dobre jest Twoje słowo. Chcę więcej. Proszę Cię, jeszcze bardziej wprowadź mnie w swoją obecność. Jeszcze bardziej chcę usłyszeć Twój głos. Jeszcze bardziej zrozumieć Twoje drogi. I stajesz się uzależniony od słowa Pana i zamieniasz telewizor na Boże Słowo. Szukasz Jego słowa, dlatego że chcesz być posilony, mocny, mężny i silny. Halleluja. Pan jest z nami. Jozue. Pierwszy rozdział. Otwórzmy ten rozdział, tą księgę. Od pierwszego wersetu przeczytamy. Po śmierci Mojżesza, księga Jozuego, pierwszy rozdział, 1 do 9. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna. Sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu aż do wielkiej rzeki, rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Chetejczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi. Dopóki żyć będziesz, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niech nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czy nie przykazałem ci? Bądź mocny i mężny. Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Teraz tu stań. Kiedy Bóg przychodzi, mówi nam o pewnych rzeczach, powinniśmy zrobić to tu i teraz. Nie oczekiwać, że za jakiś czas, chyba że Bóg to wyraźnie mówi. To słowo w trzecim wersecie, każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, to słowo stanie, jest to greckie słowo darak. Ono oznacza postawienie stopy na jeden koniec łuku, aby go napiąć. Wiecie, jak łuk wygląda, żeby napiąć cięciwe? To jest jeden koniec tego łuku, stawiasz pod stopę, a drugą napinasz, aby naciągnąć cięciwe. Tak Bóg mówi, byśmy działali w gotowości, w odwadze, w co? W to, że Bóg stanie za mną i On uczyni pewne rzeczy. Bo moc należy do Boga. To nie jest nasza moc. Tutaj Jozue czy Daniel nie mieli mieć siły samej w sobie, ale oni mieli przyjąć siłę, która jest z nieba. Moc od samego Boga, do tego, by móc wykonać te rzeczy, do których Bóg ich powoływał. Tylko bądź mocny i bardzo mężny. Do czego mamy być mocni i mężni? Tak, do walki duchowej, tak. Ale przede wszystkim do czego? Aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz nakazał. A więc posłuszeństwo słowu. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo. Jeżeli Bóg mówi w swoim słowie, aby zrobić coś konkretnie, to nie powinniśmy do tego nic dodawać, ani nic z tego ujmować. Tak? Tylko powinniśmy zrobić dokładnie to, co Bóg nam mówi. Dokładnie, to znaczy dokładnie. Tak? Jak Anaman został uzdrowiony w Jordanie, tak, przez Elizeusza, to miał się zanurzyć ile razy w Jordanie? 7 i zrobił dokładnie to 7 razy. Ani 6, tak, ani więcej niż 7, 8, tak, nie? Tylko 7. Miał mądre sługi, które poradziły mu, kiedy się obraził, już odjechał, chcąc tego nie zrobić. Bo powiedzieli mu, no a gdyby kazał ci coś naprawdę trudnego zrobić, to zrobiłbyś to? No i poszedł po rozum do głowy, mówi, no faktycznie, to nie jest trudna rzecz. Poszedł i to zrobił. I był tego owoc, uzdrowienie. Nie odstępuj ani w prawo, ani w lewo. Po co? Dlaczego to robimy? Aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Jeżeli chcesz, by w twoim życiu się wiodło, bądź posłuszny słowu. Czy potrzeba jest dużo mocy do tego, by być posłusznym? Nie potrzeba jest dużo mocy, ale potrzeba dużo zaparcia i śmierci dla samego siebie, bo ciało chce innych rzeczy, ale mamy iść w duchu i mamy robić te rzeczy, które Bóg do nas mówi. Niech nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust. Niech nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust. Nasza mowa ma być mową treści zawartej w Biblii. Nie mamy do tego nic dodawać. Nasze myślenie i nasze mówienie musi wypływać z kontekstu biblijnego. Mamy mówić tak, jak Bóg do nas mówi. Mamy mówić o tym, o czym Bóg mówi, byśmy mówili, a nie mówić tych rzeczy, o których mówi, byśmy nie mówili. Tak? Bądź mocny i mężny. Aby ci się wiodło wszędzie, dokolwiek pójdziesz. Rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest zapisane. Ile razy przeczytałeś tą Biblię? Czy jest osoba, która nie przeczytała całej Biblii? Jeżeli nie przeczytałeś całej Biblii, to masz dziury i diabeł może cię uderzać w te miejsca, bo nie wiesz, co Bóg mówi na dany temat. Przeczytaj całą Biblię, rozważ ją, przestudiuj ją. Niech ona będzie zjedzona przez ciebie. A tak jak jeden z proroków mówi, stanie się ona w tobie słodka jak miód. Bo kiedy diabeł przychodzi z czymś do mnie, nie mówię, że już wszystko wiem. Ale jeżeli to wiem, jest napisane w Biblii, to ze mną nie dyskutuje. Napisane jest. A diabeł zna słowo. Może cię zwieść, kiedy ty nie nie wiesz i nie znasz tego słowa. Więc czytaj słowo i czytaj o tym, co Bóg mówi przez słowo do ciebie. Myślę, że macie to doświadczenie też i tu usłyszymy za chwilę to, że Bóg przez słowo mówił do was bardzo głębokie, osobiste rzeczy też. Bądź mężny i mocny. Pan jest z nami, kiedy chodzimy Jego drogami, nie musimy się niczego bać. Tylko bądź mocny i mężny. Jego moc jest w nas, a nie z nas. To nie nasza moc i nie nasza siła. Bóg jest we mnie. Amen? Możesz powiedzieć, Bóg jest we mnie? On jest mocą we mnie? On jest mocą uczynić i wypełnić wszystko to, co obiecał dla mnie. Po prostu tak jest. Czy chcesz być szczęśliwy w życiu? To takie pytanie do was, Kościele. Nie wszyscy chcą być szczęśliwi. Ja tak zagaduję, żeby dotrzeć do pierwszego psalmu. I on mówi tak. Pierwszy psalm. Możecie wyświetlić. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana. Jego zakon rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Nie tak jest z bezbożnymi. Są oni jak plewa, którą wiatr roznosi. Muszę sięgnąć tutaj. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych. I teraz co? Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Jeżeli chcesz być szczęśliwy, wypełnij wszystkie te słowa, a Bóg będzie z tobą. Dlaczego? Bo On tak powiedział. Bo On tak powiedział. Dlatego, że Pan troszczy się o drogi, którymi kroczą Jego dzieci. Amen. Jeszcze jeden fragment. Jeżeli nasza siła jest w Bogu, przejdziemy każdą trudność. Każdą, to znaczy każdą. Psalm 84, od 6 wersetu. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli. Gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. Inne tłumaczenie, czy tłumaczenie źródłowe, mówi tak, idąc przez wyschłą dolinę, czynią ją obfitującą w źródła. Bóg, który jest w tobie, który jest światłem, który jest światłością, który idzie w tobie doliną ciemności, sprawia, że ona zakwita. Czyli zaczynają się pojawiać rzeczy, o które wołasz, które stają się dla ciebie błogosławieństwem. Nie dlatego, że ty tam idziesz, ale dlatego, że w tobie idzie tamtędy Bóg. Czy ciemność musi coś zrobić, żeby zapanowała tutaj w tej sali? Jest w stanie coś zrobić? No tak z fizyki. Nie. Światłość ma możliwość, tak? Światłość, kiedy jest ciemność, może przychodzić, kiedy się po prostu je włączy. Ciemność przyjdzie, kiedy światło zostanie stąd usunięte, czyli wyłączone. Wtedy przyjdzie ciemność. Ale kiedy światłość jest w miejscu, nic złego, nie ma prawa w to miejsce wejść. Nie ma takiej możliwości. Dlatego w miejscu, w którym jest Bóg, nie ma prawa bycia zły. Oczywiście są ku temu możliwości, ale to już my je sprawiamy. Tak? Przez grzech, zaniedbanie, jakkolwiek. Nie w tym kierunku dzisiaj chcę o tym mówić. Ale Pan troszczy się drogami, którymi kroczą Jego dzieci i idzie razem z nami przez dolinę obfitującą źródła. Czyni je. Wytrwaj w szukaniu Boga i nie przestawaj szukać Jego obecności. Jeżeli do tej pory jeszcze nie usłyszałeś Pana, jeszcze nie masz odpowiedzi na swoje modlitwy, wytrwaj. Przysłów 13:12 mówi, że przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, lecz życzenie spełnione jest drzewem życia. Niekiedy, kiedy czekamy na coś przewlekle długo, jest ból w nas, ale niech On nie zatrzymuje i nie zatrzyma nas przed tym, byśmy wytrwali do końca, byśmy mogli usłyszeć. 21 dni w życiu Daniela. Tak? U nas troszeczkę mniej. Jest jeszcze ten kawałek czasu. Ale oczywiście nic się wszystko nie kończy dalej, bo dalej możemy trwać w modlitwie i szukaniu Boga, by usłyszeć odpowiedź od Niego. Wytrwajmy w Nim. Wytrwajmy, by Go szukać pomimo bólu, który doświadczamy. Mojżesz, kiedy był wezwany przez Boga na górę Synaj, gdzie otrzymał 10 przykazań na kamiennych tablicach, jest napisane, że był tam 40 dni, ale przez 6 dni nie słyszał Boga. 7 dnia Bóg wypowiedział do niego po raz pierwszy słowa. A więc 6 dni, cały tydzień cisza. Wiecie, że cisza może być uciążliwa? Niektórzy cały czas włączają radio, musi coś grać, telewizor, bo nie potrafią w ciszy wytrzymać. Ale gdzie jest ciągły hałas świata, tam nie może się głos Boga przebić. W ciszy oczekujemy Pana, zaufajmy Bogu. Ufność jedynie w Bogu, więc wytrwajmy wierze w szukaniu Jego obecności, szukania Jego woli dla naszego życia, dla naszej rodziny. Wytrwajmy, oczekujmy, zaufajmy Mu. Bóg jest Bogiem miłosierdzia, On jest pełen łaski. Jan 1,16, a z Jego pełni wszyscy, myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Możemy czerpać z Jego łaski nieustannie, jedną za drugą, nieustannie i ciągle. Jest Bogiem, który wyciąga swoją rękę. 2 Mojżeszowa 7,5. I poznają Egipcjanie, że ja Pan, gdy wyciągnę rękę swoją nad Egiptem i wyprowadzę synów izraelskich spośród nich. Znamy całą tą historię. Wiemy, co się stało, kiedy Bóg wyciągnął swoją rękę. Działy się potężne i wspaniałe rzeczy w życiu Izraela. Przyszła wolność i przyszło zwycięstwo. 2 Koryntian 3,17. Pan jest duchem, a gdzie zaś duch pański, tam wolność. Miejsce, do którego Bóg nas wszystkich prowadzi, to miejsce wolności. Byśmy byli wolni w Nim. Nie znaczy to, że wolno nam wszystko. Bo Biblia mówi o tym, że możemy robić wszystko, ale nie wszystko jest pożyteczne. Nie wszystko jest dobre. Prawda? A więc róbmy w wolności te rzeczy, do których Bóg nas kieruje. 2 Koryntian 3,18. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Kiedy jesteśmy w Jego obecności, Jego obecność zmienia nas z chwały w chwałę. Z chwały w chwałę. Jeżeli ktoś was dawno nie widział, a wzrastacie w Bogu, to po krótkiej rozmowie zada ci pytanie, a co z tobą się stało? Jesteś jakiś inny. I to jest miejsce, kiedy możesz dać świadectwo tego, co Bóg zrobił w tobie. Jak cię zmienił. Jak cię prowadzi. Co uczynił w twoim życiu. Amen. A więc teraz jest też czas, byśmy mogli dać świadectwo tego, co Bóg uczynił w Twoim życiu ku naszemu wspólnemu zbudowaniu. Amen. Zapraszam. Będzie to czas, kiedy podzielimy się tym, co Bóg zrobił w Twoim życiu w czasie tego posztu. Adaś będzie pierwszy, bo Adaś już kolejkę zamówił 2 tygodnie temu. Bóg zaczął do niego szybko mówić, mocno. Podziel się, Adam.
Może halo, bo nie wiem, czy mnie słychać. Chyba tak. Piotr zaczął dzisiaj od tego, że właśnie zanim uwielbialiśmy Pana, powiedział parę razy, zbliżmy się do Pana. No i ten post, jestem przekonany, że ku temu służy, że każdy zbliża się do Pana w rzeczach, które są dla niego ważne. No każdy ma inne ważne, ale wszystkie są według Słowa Bożego. I chciałem się zapytać, nie jesteśmy smutni, prawda? Nie, smutni nie jesteśmy, dlatego że post nie jest po to, żebyśmy byli smutni. A jak Janusz powiedział, jeszcze szczęśliwi w dodatku. Chciałem się zapytać, kto pości z Biblią i z zeszytem. Tak, z Biblią i z zeszytem. Kto pości z Biblią i z zeszytem? O, ręce. Nieduży las, rok, ale jest. Więc ja sobie zapisałem tutaj na pierwszej stronie z Izajasza 43, 25 i 6 werset. Ja, jedynie ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać Twoje przestępstwa i Twoich grzechów nie wspomnę. Przypomnij mi, rozprawmy się z sobą. Wylicz, co masz na swoje usprawiedliwienie. I o ile ten drugi werset taki mi się już dawno wydawał łatwy, a zwłaszcza jak byłem jeszcze niemowlęciem w Jezusie Chrystusie, no to on jest prosty, bo prawda, wylicz, co masz na swoje usprawiedliwienie, to można by wyliczać i wyliczać, prawda. Także chociaż dzisiaj to już raczej bym nie mówił tego. Może coś nieraz się wyrwie, ale... Natomiast ten pierwszy wydawał mi się też taki dosyć z kolei trudny, bo ja, jedynie ja, przez wzgląd na siebie mogę zmazać Twoje przestępstwa i Twoich grzechów nie wspomnę. I tak jak wiemy, jak Jezus przez wzgląd na siebie zrobił to, dlatego że Jego świętość była taka, że żaden grzech, żadne przestępstwo nie mogło zbliżyć się do Niego, tak łatwiej było mi zawsze zrozumieć, że i cała Biblia o tym mówi, że zrobił to ze względu na nas, ale przez wzgląd na siebie, na swoją świętość. I dlatego gdzieś te słowa już dawno mnie dotykały i nie wiem, dlaczego zapisałem je właśnie na pierwszej stronie. Ale później gdzieś Bóg mnie poprowadził może dosyć niekonwencjonalnie w takim kierunku, że jak jesteśmy z Panem w komorze, a w czasie postu na pewno jesteśmy jak gdyby więcej, częściej i jak gdyby chcemy więcej od Pana, a przed, no tutaj pytanie będzie też takie troszeczkę, kto ogląda filmiki na YouTubie? Ręka w górę. O, i to chrześcijanie mówią prawdę, nie kłamią. Ja przed samym właściwie postem, może tam tydzień czy dwa, oglądałem taki filmik, gdzie myślę, że dużo ludzi to zna, ale nie wiem, dlaczego Bóg mnie przez to przeprowadził. Jest człowiek, był człowiek. Ten filmik się ukazał w 2005 roku. Człowiek wziął sobie tablicę, wyszedł z tą tablicą, a na tej tablicy było napisane po angielsku. Ja angielski znam z widzenia, ale zaraz wam powiem. Free hugs, czyli darmowe uściski, przytulenie, tak, darmowe przytulenie, dziękuję. I podobnoż to zaczęło ludziom pomagać tam w tej Australii, oni są stanął gdzieś na jakiejś głównej ulicy, no i ludzie przychodzili i się przytulali do niego. Władze zaczęły się niepokoić, bo jakichś podtekstów zaczęli szukać w tym. Ludzie napisali petycję, że oni chcą, bo im się lepiej pracuje, są weselsi, w ogóle im jest lepiej dużo na tym świecie, jak się przytulają. I I to zaczęło być takie dosyć modne, nawet na cały świat podobno przeszło, studenci sobie też z tym dawali radę. I powiem wam, i tutaj Pan mi pokazał taką rzecz. Taką dosyć może trudną, bo każdy ma swoje tam, prawda, rzeczy trudne i łatwe. I Pan powiedział tak, słuchaj, jak jesteś ze mną w komorze, jesteśmy razem, to ja cię też na ulicę wypuszczę z takim, no, z taką tablicą. Z tym, że nie będzie napisane tak jak w świecie, że darmowe przytulanie, ale tam będzie przytulanie w mojej miłości, w miłości Chrystusowej. I żeby było jeszcze trudniej, to cię postawię na wąskiej ulicy i nie będzie bocznych ulic, a jak bramy jak będą, to jeszcze będą pozamykane, a naprzeciw będzie kolejka ludzi. I to będą ludzie ze świata, ale na pewno będą wszyscy ludzie, których poznałeś od momentu, od dnia, kiedy poznałeś mnie. I tak ci ludzie będą szli, a ty będziesz miał tablicę z napisem przytulanie w miłości Chrystusowej. I jak wrócisz do mnie do komory, to wtedy mi opowiesz, jak było. Amen.
A więc jest zadanie do wykonania, tak? Kochani, wolny mikrofon. Kto następny? Bo później nie będzie miejsca. To tak zawsze jest. Później się wszyscy rozruszają i mówią, ja też chcę, a już nie będzie czasu. Później kolejki będą.
Więc słuchajcie, jeszcze chciałem tak podzielić, bo Pan przez słowo do mnie powiedział. Kto z Was wie, dlaczego Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej? Tak, 4 Mojżeszowa, 20, 20, 20, 11, tak? Jak Izraelici wędrowali, to przyszli na pustynię Syn. I oni tam zostali i po prostu nie było wody. I zaczęli, że tak powiem sobie, dyskusję prowadzić z Mojżeszem i z Aaronem. No i Mojżesz z Aaronem padli na twarz przed Panem i zaczęli się modlić. I Bóg przemówił do nich i powiedział, że mają uderzyć w tą skałę, tak? 10 będzie. A to jest 4 Mojżesz. 4 Mojżesz 20:10, jak to nie wiesz. No i tak, i zgromadził wtedy Mojżesz i Aaron zbór przed skałą i rzekł do nich, słuchajcie, przekorni, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? Tym słowem Pan do mnie przemówił. Słuchajcie, przekorni, czy z tej skały dla was wydobędziemy tą wodę? Nie? Takie zwątpienie się wdało w niego. I to samo po prostu jest też w naszym życiu. Nie? Tak samo jak Bóg do nas mówi, że mamy coś zrobić, i też mamy takie zwątpienie, czy Bóg na pewno to może zrobić. Jest coś takiego, nie? Nie wiem, doświadczacie czegoś takiego? Lepiej przychodzi takie zwątpienie i później już ciężko jest to zrobić, albo w ogóle już tego nie możemy zrobić. Po prostu jak Bóg coś mówi do nas, to jak on jest Bogiem Wszechmogącym, jak on coś powie, to jest w stanie to zrobić, nie? Tylko jest problem po naszej stronie. I przez to, że po prostu Mojżesz chwały nie oddał, dlatego oni nie weszli tam do tej ziemi obiecanej, nie?
Przypisał sobie to, tak, że woda wypłynęła
z czystej skały morze, nie? Ten problem. No, to było takie mocne objawienie tego słowa. No jeszcze Bóg dał mi też taką siłę fizyczną. Rok temu też się tym dzieliłem, że Bóg dał mi siłę fizyczną. W tym roku było to samo. Też takiego powera miałem. Córka do mnie, to na początku postu było, zadzwoniło do mnie ze szkoły, ja byłem w pracy, że boli ją brzuch i się słabo czuję, żeby przyjechać po nią. Ja byłem w banku wtedy i najpierw tak się lekko zdenerwowałem, mówię, tu taka jakaś robota jest, a tutaj coś takiego, jak się stąd wyrwać, nie? Ale później takie światełko jakby mi się zapaliło, no przecież jest Bóg Wszechmogący i po prostu zacząłem się modlić. Ona tam jeszcze w międzyczasie drugi telefon wykonała, kiedy przyjadę. Ja mówię, tylko jeszcze tam musisz poczekać, muszę jeszcze coś załatwić, bo jestem w pracy. I po prostu zacząłem się modlić do Boga. I już taki pokój po prostu dostałem i później dzwonię do niej, bo się umówiliśmy, że przyjadę 20 po 15. że Piłat po prostu ich odebrać. I mówię, wytrzymasz? On mówi, wytrzymam. Przyjechałem 20 po 15, ona idzie taka uśmiechnięta, cała czerwona, wszystko okej, nie? Bóg ją po prostu uzdrowił. A mówiła mi, że po prostu miał jakieś takie, tak jak brzuch bolał, że zemdlała i koleżankę na schodach złapała, bo się przewracała, nie? Czyli było coś poważnego. No, ale, no i też można sobie tak pomyśleć, no dobra, mogłem do szefa pójść i powiedzieć mu, znaczy poszedłem i powiedziałem mu, że miałem telefon i żeby mnie puścił. On mówi, jechać natychmiast. Ja mówię, ale jeszcze tylko coś tam zrobię. I właśnie wyszedłem i się pomodliłem i ten. No i Bóg uzdrowił. No, ale wsiadłem w ten samochód, pojechał, zabrał i nic by nie było, nie? A tak, chwała Panu.
Chwała Panu.
Kto następny?
Ja, kochanie. Proszę. Mikrofon jest tutaj, zapraszam.
Tu zapisałam, żeby nie było, że piszę SMS-y na nabożeństwie. Zapisałam sobie najważniejsze myśli. Jakby można powiedzieć, że Bóg mówi przez to, że no przez macierzyństwo. I zawsze nie rozumiałam tego wersetu, co to znaczy w psalmie 23, że jak będę szła przez ciemną dolinę, to On po prostu ze mną będzie, tak? On będzie ze mną. I Bóg mi dał tego doświadczyć w bardzo takiej prozaicznej sytuacji. Szłam sobie z Natanem za rękę, z moim synkiem i szliśmy sobie i zgasło światło, akurat szłam do mamy, a Dawid szedł przed nami. I trzymałam go mocno za rękę, Dawid tam podskoczył szybciej, żeby zapalić to światło i Natan się po prostu nie rozpłakał. Gdyby był sam, to by się rozpłakał, gdyby coś takiego się stało. I po prostu wtedy Pan Bóg tak do mnie powiedział, nie bój się ciemnej doliny, bo ja będę z Tobą, ja Cię trzymam za rękę. I to było bardzo fajne, bo w bardzo takich prozaicznych sytuacjach Bóg do mnie mówił. I to jest dla mnie takie świadectwo, że On cały czas chce z nami komunikować, cokolwiek robimy. Druga sprawa jest taka, że jakby jest cały czas w tym poście taka intencja o niezbawionych gdzieś tam z bliskiej rodziny, ze znajomych. I Bóg dał mi taki pomysł, jak by dotrzeć do moich dziadków. I to było takie niesamowite, bo usiadłam sobie, dlaczego by, jeżeli nie umiem z nimi rozmawiać wprost, to dlaczego by nie napisać listu? Napisałam list, w którym napisałam, za co im jestem wdzięczna, ale też napisałam, po prostu wyjaśniłam modlitwę pańską tak na chłopski rozum. I sytuacja była tego rodzaju, że później słyszałam, że tak naprawdę łzy mi się lały po policzkę i gdzieś tam przyjmowali to wszystko, więc kontynuuję serię listów. Trzecia sprawa jest taka, że Pan Bóg bardzo weryfikuje moje myśli. I ilekroć wkręcam sobie jakieś czarne myśli, czarnowidztwo, nie wiem, może kobiety tak mają, po prostu, że będzie coś źle, że coś się źle stanie, że jejku, wow, koniec świata i nie wiem co jeszcze, to Bóg mówi, ja mam myśli o pokoju, nie o niedoli, aby zgotować ci przyszłość i natchnąć nadzieją. I nie bój się też ciemnych dolin, bo ja będę z tobą w ten właśnie sposób, tak jak trzymałaś Natana za rękę, nie musisz się bać. I to nawiążę też do tego, co Janusz powiedział odnośnie, czy przeczytałam Biblię. Właśnie zorientowałam się, że tak czytam jakieś fragmenty ulubione, nieulubione, tu coś tam skacze po tej Biblii, ale tak naprawdę od A do Z nie przeczytałam jej całej, tak jakby całej. I doszłam do wniosku na początku tego roku, że warto wziąć sobie plan czytania Biblii, rozłożyć na cały rok i czytać po kawałku. I dokładnie tak jest. Ja na przykład dowiaduję się, że Jezus był bardzo praktyczny w swoich nauczaniach, że ceni praktyczną mądrość i że wiele ciekawych rzeczy by tutaj się wydarza. Więc też jakby zachęcam do tego, żeby nie naraz, tak, bo to jest duże, duże wyzwanie gdzieś tam, żeby to wszystko ogarnąć, ale po kolei z takim rocznym czytaniem Biblii na pewno się uda. Dzięki.
Piotr, proszę bardzo.
Wesprę się, bo to jest dobra rzecz, mówię wam. Halleluja. Czy wspierałeś się kiedyś na kimś? To też jest dobra rzecz. Dobrze mieć sąsiada, dobrze mieć bliskiego, żeby się na nim wesprzeć. Ale nie, kochani, przez ten post, rok temu inaczej Bóg do mnie przemawiał. W tym roku inaczej. I chwała Bogu za to. w tym roku bardzo osobiście. Nie będę mówił konkretnie co, jak, ale powiem pewną zasadę, którą Bóg do mnie przemówił. To, że tam kilogramy spadają, to chwała Bogu mu za to. Mamy taką tendencję, żeby tak, wiecie, wzrastać, ale później spadamy, to chwała Bogu za to. Przewodnim takim wersetem dla mnie stał się werset: Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Wszyscy znamy ten werset. Słyszeliśmy go wiele razy, wiele, wiele, wiele razy. Bóg się pysznym. Wiecie, gdy to słowo mnie dotknęło, co to znaczy pyszny? Gdy może spoglądałem na innych i mówiłem im, jak trzeba żyć, wtedy się pyszniłem. Gdy mówię do was tutaj nawet z tego miejsca, o, oni mają problem, ja takiego nie mam. Wy może jesteście inni. Ja po prostu teraz staję szczerze przed wami i po prostu mówię wam o tym. Tak, pyszniłem się. Musiałem z tego pokutować. Wy myślicie, że czasami tamten to jest dobry, ten to jest lepszy, a ten jeszcze najgorszy, a ten lepszy. I tak sobie się porównujemy między sobą i myślimy, że ktoś... Nie. Nigdy się nie porównujemy do siebie nawzajem. Jeżeli już chcesz, porównaj się z Jezusem, to wtedy od razu ci rączki opadną. Bóg się pysznym sprzeciwia. Najbardziej pysznym człowiekiem, najbardziej pysznym stworzeniem jest diabeł, który wiecie, w światłości mieszkał, miał tyle klejnotów, wszystko się świeciło, a on się sprzeciwił Bogu. A pokornym łaskę daje. Pokornym łaskę daje. Tak bardzo w życiu potrzebuję łaski. Ale nie mogę, wiecie, nie mogę obejść tego, że jestem pyszny. To jest taka prosta niby zasada, ale jak jesteś pyszny, a pycha odprowadza cię, zabierasz Bogu chwałę. Zabierasz Mu chwałę, a Bóg powiedział bardzo wyraźnie, że mojej chwały nie oddam nikomu. Wiecie, gdy zaczął Bóg do mnie tak ostro przemawiać i mówił, ty mówisz do mnie, że ja oddaję, że oddałeś mi wszystko. Wszystko. Że kocham Cię bardzo, mogę poświęcić życie dla Ciebie. I wielu z nas na pewno się tak samo modli. I mówimy tak. A Bóg przyszedł do mnie i powiedział, ja to wszystko skonfrontuję. To, co Ty mówisz, to, co mi obiecujesz, ja to wszystko muszę skonfrontować. To nie jest tak tylko, że Ty sobie wypowiesz w kościele, halleluja, Panie, ja Ciebie błogosławię, halleluja, ja życie oddaję dla Ciebie. I tak, wiecie, wszystko mówimy, mówimy. A Bóg przychodzi tak w ciągu tygodnia i konfrontuje. I zaczął mnie konfrontować. Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I tak szczerze powiedziawszy, muszę zamilczeć. Muszę zamilczeć. Muszę milczeć w niektórych sprawach, bo inaczej Bóg mi się sprzeciwi. I dlatego jestem teraz bardzo osobistym poście z Bogiem, ale dziękuję Mu za to. Dziękuję Mu, bo trochę mnie przeorał. I tak szczerze powiedziawszy, proszę o więcej. Bo inaczej, co mi to pomoże, że będziemy to robić, tamto robić, a jeżeli to nie będę, wiecie. Wszyscy znamy słowo i jak mówi. I dziękuję Bogu naprawdę za to, że mnie tak mocno, wiecie, po tym ugorze mojego życia przeciąga. Polecam wam książkę, która jest bardzo dobra. Serce baranka. Dzięki niej po prostu też dużo dostałem. dzięki niej. Spoglądam na Dawida, spoglądam na pomoc, która jest dla mnie. Tak, motywację serca. Amen, dziękuję wam.
Amen, dziękujemy, Piotr.
Można powiedzieć, że jesteś z samej beczki. Wiecie, ja raduję się, bo nadchodzi czas, kiedy Bóg mi powiedział, że to przyjdzie przez ucisk. No i będę się radować w ucisku. W środę przyszedł do mnie obraz, koniec prawie postu, nie? I w zasadzie tak spokojnie z Bogiem, w radości każdego dnia. Ale w środę przyszedł obraz do mojego życia osobistego właśnie. I przy tym pytam Boga, o co chodzi. Cię nie będę mówić szczegółów, bo to też osobista rzecz. Ale Bóg powiedział, że będzie kształtował moją postawę. Ja już słyszałam, że mam niewłaściwą postawę. Ktoś mi zwrócił uwagę. Wiecie, tego tak nie widać. Ale wewnętrznie czasami ja nie wiem, jak się zachować w niektórych sytuacjach. I dużo błędów też popełniam. Też dużo się trzymam. To nie chodzi o zewnętrzne, wiecie, tylko o wnętrze, jak jest w środku. I Bóg mówił, że będzie kształtował i będzie właśnie takie cugle zakładał. I ja się raduję z tego, bo ja widziałam moje zachowanie, które często wychodziło z odrzucenia. Często to, co myślałam w sercu, a reakcje zupełnie inne, negatywne. Ludzie nawet, wiem, że osądzali mnie niewłaściwie, myśleli o mnie niewłaściwe rzeczy, bo moja postawa wynikała z tego, co przeszłam po prostu w życiu i jak mnie traktowano, więc to był taki obronny, wiecie, mechanizm. Ale wewnętrznie ja już kiedyś myślałam, że postanowiłam, że ja nigdy nie będę krzywdzić ludzi, że prędzej ja będę cierpieć niż ludzie przeze mnie. Ale wiecie, to też myślę, że Bóg teraz i się z tego raduje świetnie, że On to wyprostuje. Że właśnie ściągnie te wszystkie niewłaściwe rzeczy i wypracuje we mnie tą właściwą postawę. Powiedział do mnie jeszcze podczas tym środowego spotkania modlitewnego, przemówił do mnie wersetem: dąż do uświęcenia, bez którego nikt nie zobaczy Boga. Ktoś nieraz mi powiedział, ty widzisz Boga, jak On wygląda. Ja wiem, że On jest, czasami widzę, ale ja dokładnie Jego tak nie widzę. Ja nie widzę twarzy, dokładnych twarzy aniołów nie widzę, chociaż wiem, że one są. Więc myślę, że Bóg też mówi, dąż do uświęcenia. Wiecie, bo bez uświęcenia nikt z nas nie ujrzy Boga. I raduję się, że teraz przyjdzie ten czas, że Bóg będzie pokazywał. Zaczął już drugiego dnia. Jest południe, Duch Święty mnie pobudza, zaczynam się modlić. O, myślałam, kiedy to był taki czas, że Duch Święty mówi, modlimy się. Zaczęłam się modlić, wiedziałam o kogo, wiedziałam o co. I Duch Święty mówi, widzisz, kiedyś modliłaś się, wiecie, te punkciki dla siebie, prawda? A teraz się modliłam z radości. Nikt nawet nie wie, ale Pan się cieszył i mówi, będziemy się modlić razem, tak jak kiedyś. Ale te moje motywacje, myślę, już te niewłaściwe, Bóg w tym miejscu zniszczył. I ja się cieszę, bo wiecie, ja wam mówię, ja widziałam swoją postawę czy motywacje niewłaściwe, ale samemu sobie z tym nie umiałam poradzić. Cieszę się, że Bóg się za to zabrał i Jemu chwała. Amen.
Amen.
Chwała Bogu. Słuchajcie, Pan w pierwszym tygodniu postu tak mnie wyczochrał, że po prostu... To jeszcze chyba do tej pory to pamiętam. To była masakra, ale tak naprawdę pokazał mi... No tak właśnie, za włosy mnie czochrał. Słuchajcie, pokazał mi moje wszystkie motywacje we wszystkim, co robię. Wiecie co, no chyba najwspanialszy czas, jaki miałem. Jak się teraz patrzę z perspektywy, w danym momencie było to takie dość ciężkie. Do tego, właściwie do każdego z was, jak coś mówicie, mógłbym się podłączyć i śmiało dorzucić jeszcze parę swoich doświadczeń z tego postu. Do Kamy, jak mówiła o tym, że zła się i nie ulęknie, bo Pan jest ze mną i że wybiega w przyszłość. Słuchajcie, prawda jest taka, że Jezus jest z nami tu i teraz, a nie w przyszłości, bo jej jeszcze nie ma. Pan mi to powiedział wyraźnie, że ja nie mam wybiegać w przyszłość i robić wszystko, żeby później w tej przyszłości sobie zabezpieczyć jakiś byt. albo przed czymś się zabezpieczyć, bo to jest niemożliwe, bo tego jeszcze nie ma. My mamy tylko patrzeć na Jezusa, który jest teraz z nami i czerpać z Jego relacji. Słuchajcie, byliśmy na środowym spotkaniu kościoła modlitewnym. Pan mi już parę razy pokazywał, że do mnie mówi, a ja nie zawsze go słucham. Postawiłem auto koło takich krzaków i tak wysiadam z auta, myślę, no trochę blisko, ale co tam, lusterka nie będę chował, bo nie chce mi się, zimno jest. Rano przybiega do mnie sąsiadka i mówi, że panie Mariuszu, lusterko panu wisi. Myślę, no ktoś przychodził, się zdenerwował. I słuchajcie, byłem tak sfrustrowany, tak wściekły na tą osobę, która to zrobiła. Zacząłem się modlić i Pan mi powiedział takie coś. Słuchaj, czemu ty jesteś sfrustrowany? Co cię tak naprawdę denerwuje? To, że ci mówiłem, schowaj to lusterko albo przestaw auto? Ten ktoś mógł się poślizgnąć, nie wiem, złapać, oprzeć, zrobić bez znaczenia, 100 różnych rzeczy. Ale Pan mi powiedział, żebym przestawił auto albo schował lusterko. I wydaje mi się, że do każdego z nas Pan mówi przynajmniej parę razy dziennie. Tylko co z tym robimy i jakie wybory? To tyle. Chwała Bogu.
Chwała Bogu. Jeszcze jest szansa? Krzysiu, chodź bliżej, bo się nie dopchasz.
Halleluja, chwała Bogu. Chociaż w tamtym roku, jak zaczynaliśmy post, to właśnie miałem zupełnie inne doświadczenia i takie przygotowanie jakby z nieba, taki Duch Święty mnie tam zachęcał, dotykał. W tym roku było zupełnie w inny sposób. I jak spytałem w zasadzie Pana przed tym postem, co mam robić, znaczy, żeby dał mi jakieś słowo zachęty czy coś, to tylko usłyszałem, tak Bóg mówił przez moją żonę, pość. Myślę, no dobra. I tak poszczę i się nic jakby nie działo w moim życiu w tym czasie, ale tak w połowie postu dostałem takie słowa, że słowa Chrystusa, który mówi do swoich uczniów w Ewangelii, nadchodzi władca tego świata, ale on nie ma nic do mnie, tam inni mówią nic we mnie, nie? I tak nagle zauważyłem, że dużo takich paskudnych rzeczy, co mi się przytrafiało, to było to, że po prostu wróg miał dostęp do mnie, nie? To związane z motywacjami, z ambicjami było. No i po prostu diabeł się po prostu miał za co chwycić i mnie targał z tym. No i to też związane właśnie było z postem, czyli obżarstwo, pilstwo, duch słabnie, ciało sobie żyje wtedy. No i tak myślę, że to mi Bóg chciał pokazać, żebym po prostu żył takim stylem nazyryjczyka, to wtedy chyba się tak nazywa jakoś tam. No i to było ciężko trochę. Ja nie lubiłem pościć ostatnio, to było straszne dla mnie. Ale cieszę się, że akurat tutaj jest miejsce i pastor takim autorytetem jakby nakaz dał, musimy pościć i koniec. No dobra, chwała Bogu. Ale wyszło mi to na zdrowie i jeszcze to mu chciał przypomnieć właśnie, że nadchodzi władca świata, ale on nie ma nic we mnie i nie ma nic do mnie. Ja myślę, że to jest do wszystkich i mniej będzie jakby nas w naszym życiu chrześcijańskim, po prostu mniej będzie diabeł nas szarpał, nie? I wzrasta nasz autorytet i to jest też ważne, bo tego bardzo silnie doświadczyłem. Brać autorytet, który Bóg daje najpierw nad swoim życiem, nad swoją rodziną, a w kościele to jak pastor da, nie? Pastor coś mówi, no to robimy. Nie mówi, nie robimy. Chwalimy Boga. No i tego się właśnie troszeczkę, myślę, że nauczyłem. Oddaję chwałę Bogu. Amen.
Chwała Bogu. Krzysiu, chciałeś? Jeszcze będzie jedna osoba za Krzysiem i będziemy kończyć na dzisiaj.
Chwała Bogu. Faktycznie ten post był, jak wszyscy, inny zupełnie. Ja trzeci raz pościłem w sumie. I pierwszy post był, po prostu dostałem sen życia. Drugim razem po prostu, czyli rok temu, uwolnienie życia, takie moje, wewnętrzne. A w tym roku Pan bardzo mocno po prostu, no tak, znaczy widzieliśmy cuda w naszym życiu, tak w naszej rodzinie, widzieliśmy cuda, nawrócenia. Ja miałem jakieś tam intencje swoje zapisane. Myślałem, modliłem się o te intencje na samym początku. Ale jakoś potem je odłożyłem i po prostu zajęłem się czytaniem słowa i modlitwą tylko. Dzieci nam się rozchorowały, musiałem wziąć urlop, gdzieś te dzieci tak blisko przytulałem do siebie, że one mnie zaraziły, a one wyzdrowiały na szczęście. I w sumie tak z taką gorączką jakoś zaczynałem i po prostu postanowiłem, no spędziłem godzinę czasu, tak po godzinie, może tak po godzinie na kolanach przed Panem, jakby gorączka ustąpiła całkowicie, no i wtedy tego mi zostało jakieś tam takie gardło, nieżyt gardła, że tak powiem, który pomału tu zaczął przechodzić. Ale ja bym chciał powiedzieć o takich rzeczy. Pan mi dzisiaj pokazał rano miara miłości. Ja czytałem Słowo Boże, zatrzymałem się na Ewangelii Marka w 4 rozdziale, w 24 wersecie jest napisane, że Pan Jezus, ja może zacytuję, to jest, będzie łatwiej. Powiedział tak, i rzekł do nich, baczcie na to, co słyszycie. Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą, a nawet wam przydadzą. Zatrzymałem się na słowie, nie mogłem przejść dalej, ale czułem, że Pan mi coś chce powiedzieć przez to i Pan do mnie mówił o mierze miłości w tym miejscu. Mówił o różnych miarach, którymi możemy mierzyć ludzi, ale mówił, masz mierzyć ludzi miarą miłości. Otrzymasz miarę miłości z powrotem. To będzie zapłata. Ja wiem, ja czuję, że to jest zachęta dla wszystkich nas, żebyśmy po prostu mierzyli ludzi miłością, jaką Chrystus ma do nas. To będzie nasza zapłata. Chwała Bogu.
Chwała Bogu.
Amen.
Okej. Jeszcze jedna osoba. Mariusz. Załapałeś się na koniec.
Nie wiem w sumie od czego zacząć. Pamiętam, że jak do tego postu podchodziłem, to miałem duży pokój. Od samego początku roku powiedziałem, Pani, więcej czasu będę starał się jakby mieć dla Ciebie. Natomiast będę starał się wycofywać z interesów i będę się jakoś tak starał po prostu od tego nie zabiegać o to. I największym moim problemem to było właśnie to, że ciągle jakby samo to wszystko zabiegałem. Miałem takie fajne parę snów. Koleżanka mnie przetłumaczyła. Powiedziała, że zamiast słuchać obcokrajowców, to lepiej, żeby posłuchać pastora, żeby posłuchać naszych polskich księży, którzy uczą różnych dobrych rzeczy. Ja powiedziałem, Panie, to ja w takim razie zamienię ten czas, który Ty mi pokazałeś, na ten czas z Tobą. I wszedłem sobie na YouTube'a. I na tym YouTubie tam było parę takich ciekawych rzeczy na poddaszu, parę wywiadów. I trafiłem na księdza Pawlukiewicza, który opowiadał niesamowite rzeczy. I w pewnym, jednym z takich nauczań zatrzymał się na chwilę. Opowiadał o tym, jak diabeł nas zniszczy, jak się rodzimy w grzechu pierworodnym, jak to później, jak to działa, jak my się wydostajemy z tego. I pamiętam, jak czytałem w Księdze Hioba, tam jest napisane, że Behemot był taki wielki, że miał ogromny ogon, że miał silne, że miał potężne kości jak rury. Ja sobie myślę, kurczę pieczone, to Hiob to musiał widzieć wszystko. Czyli Bóg mówił do niego w taki sposób, o których jakby taki namacalny, że Hiob to widział, rozumiał to i to do niego docierało. I jak ten ksiądz Pawlukiewicz opowiadał o Chrystusie, który umierał na krzyżu, to ja sobie przypomniałem, że ogromna ciemność się stała w momencie, kiedy Jezus umarł. I ten ksiądz nagle powiedział coś takiego. Wyobraź sobie, że Jezus jest nurkiem i zaczyna nurkować. I nagle jest piękna, czysta woda i on zaczyna nurkować coraz głębiej. I ja kiedyś nurkowałem z bratem, trochę żeśmy się tam w to bawili i pamiętam, że to jest przerażające, jak się idzie coraz głębiej, jest coraz zimniej, później się robi ciemno i na końcu ręce wbijają się w muł i to już jest naprawdę nieprzyjemne. I ten ksiądz opowiada coś takiego, mówi, wyobraź sobie, że Jezus nurkuje coraz głębiej, to ciśnienie go zabija i dociera na sam dół, do tego mułu, do tej ciemności. I ja sobie to, ja to wszystko widzę i w pewnym momencie mówi coś takiego. I tam na dnie, w tym mule, jest zagrzebany kamień i na tym kamieniu jest wypisane imię. I ja czekałem 20 lat, żeby usłyszeć, jakie to jest imię. I jak zobaczyłem Jezusa, który wyciąga ten kamień, jak się wyciąga cokolwiek z dna, z mułu, ten muł się poruszy, bo ja ciągle żyłem w takim przeświadczeniu, że ciągle gdzieś jestem grzeszny, że nawalam, że ciągle wybucham, że jestem niesłowny, że czasem gdzieś coś jeszcze w jakiś smród, gnój ze mnie wychodzi. I ja mówię, Panie, no jak to jest? I ten ksiądz w tym momencie mówi coś takiego. Kiedyś, dawno temu, mówi, diabeł wywalił na ciebie kilka wywrotek gnoju, kilka smrodu różnego. Mówi, i Jezus zanurkował tak głęboko, żeby wyciągnąć ten kamień. I Jezus wyciągnął ten kamień w tym bólu, w tej męce. I jak zobaczyłem, jak on wypływa z tym kamieniem, jak ten kamień, ten muł się za nim ciągnie, to wszystko zaczyna osiadać, opadać. Jezus jakby był coraz wyżej, coraz czystszy, coraz bierszy w tej wodzie. I Bóg mówi tak. I pamiętasz, jak ja mówiłem, że z Piotra zrobiłem kefasa, zamieniał imiona. I mówi, ten kamień to jest nowe imię. Ja kiedyś, jak czytałem Biblię, Bóg mi powiedział, kiedyś dam ci nowe imię i dam ci taki kamień. Ja nie wiedziałem, co to jest. I córka siedziała akurat przy komputerze. Ja siedziałem obok i nagle, jak ten ksiądz to powiedział, wszystko pękło. Zacząłem ryczeć. Gdzieś ten kamień we mnie się znalazł. I Bóg mówi, ten gnój został zwalony, dziecko. Tego gnoju nie ma. Teraz jesteś czystym kamieniem. I ta miłość zaczęła płynąć w zupełnie inny sposób. To jest po prostu nie do opisania. Tego się po prostu nie da opisać. To jest tak, jakbyś szedł i byś wiedział, że masz Boga za ojca, za przyjaciela, który cały czas, jak mi coś tam gdzieś się tylko zaczyna pojawiać, Bóg mówi, pamiętaj, masz być jak Jozue, pamiętaj, masz być silny. Gdzie nie pójdziesz, wszędzie jesteś ze mną. I to jest niesamowite, bo nawet przyszedł człowiek, który, ja dorabiałem klucze, ten człowiek usiadł, leciało coś o wywoływaniu duchów i ja coś zacząłem mu głosić i on w pewnym momencie tak, niech pan przestanie. Ja mówię, proszę pana, że to demony, duchy, to wszystko fruwa, ciśnie nas, zabija. Mówi, proszę pana, niech pan już nic nie mówi. Ja mówię, ale co pan się boi? Ja mówię, ja panu pokażę, jakie egzorcyzmy są. Mówię, na komputerze pan zobaczy. Mówi, proszę pana, niech pan nic nie mówi, bo ja to wywoływałem, robiłem. Mówi, ja to wszystko wiem. Mówi, proszę mi dać święty spokój. No i teraz dzwoni, no to się modlimy. I jeszcze takie jedno fajne świadectwo miałem. Robiłem robotę w takiej jednej firmie. Pół godziny dosłownie ludzi widziałem. I oni tam, wiecie, w tacy zakręceni w tym świecie, piszą te wszystkie na tych komputerach, to jest, jak to się nazywa? Referaty, bo oni będą coś tam wychodzić. Ja mówię tak, najlepiej to się pomodlić przed takim czymś. A ta dziewczyna siedzi i tak, a pan by się ze mną pomodlił? Ja mówię, jasne, że się pomodlę. I przy taki gość obok siedział, ta dziewczyna. Mówi, to niech się pan z nami pomodli. Mówi, bo my będziemy mieć referaty, gdzieś tam w Zakopanem, nas zjeżdża się ludzi. Ja mówię, proszę pani, najpierw trzeba się pomodlić o tych ludzi. Ja mówię, dopiero później pani wygłosi referat. No niesamowite. Mówi, no to dobrze, to tak zrobimy. Wstałem z nimi, przytuliłem się, pomodliliśmy się, pół godziny wyszedłem, ja tych ludzi więcej nie widziałem na oczy. Chwała Bogu. To jest po prostu fajne, że Bóg...
Chwała Bogu.
Że Bóg mówi... Ktoś, Janusz mówił, że tą ciemną doliną, jak się idzie, to Bóg płynie przez was. I te kwiatki się rozpływają. I rośnie to wszystko dookoła, nie? To jest po prostu niesamowite, no.
Chwała Bogu. Jeszcze jestem zainspirowany też tym, co Mariusz, co wszyscy żeście powiedzieli, ale zwróciliście uwagę na jedną rzecz, co łączy wszystkie te świadectwa, że Bóg mówi osobiście, indywidualnie do osoby. To nie było, że Kościół ma iść w tamtą stronę, mamy robić to jako Kościół, mamy, ale co? Mowa jest o uświęceniu. Do mnie Bóg mówi przez 51 psalm. Ja go przeczytam, później wejdziemy w pieśń, bierzemy kolektę, Piotr nas poprowadzi w tym. Przeczytam ten, możecie rzucić, 51 psalm rzutnikiem. To jest psalm Dawidowy. I to jest psalm, który napisał Dawid po tym, zaraz po tym, jak zgrzeszył z Betrzebą i przyszedł do niego prorok Natan. I czytamy tak od 3. Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej. Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje. Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złe w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, czysty w sądzie swoim. Oto urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy i objawiasz mi mądrość ukrytą. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Daj, bym usłyszał radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie winy moje. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. W innym tłumaczeniu jest ducha niezwyciężonego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Przestępców będę nauczał dróg Twoich, i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić chwałę Twoją. Albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Zechciej w łasce swojej dobrze czynić Syjonowi. Odbuduj mury Jeruzalem. Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, ofiary ogniowe i całopalenia. Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu Twoim. Dzisiaj jesteśmy w Nowym Przymierzu. Nie musimy składać ofiar. Ofiara została złożona przez Boga na krzyżu. Jezus stał się ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. On jest naszym Zbawicielem, a nam pozostaje tylko wdzięczność, uwielbienie i chwała za to, co On już uczynił dla Ciebie i dla mnie. Ale Bóg przez swego Ducha Świętego pracuje w nas po co? By przygotować poślubić oblubienicę. Przygotować, by oblubienica była czysta, święta, nieskalana, tak jak ta ofiara na krzyżu. A kiedy zaślubimy się z Panem, zaczną się miodowe dni, gdzie radość, wesele, tańce, wolność w Panu. Amen.